Bóg na pewno nie istnieje. Istnienie nie przystoi dla Boga. Bóg nie istnieje, Bóg się boży. Istnieją przedmioty materialne, niematerialne, ale przedmioty opracowane teoretycznie mnóstwem dowodów. Wszelkie dowody są wobec Pana Boga z bezczynnością, nieodpowiedzialnością. Nie można o Panu Bogu mówić jako o jednym z rzeczy istniejących. On jest podmiotem, podmiotem absolutnym.
Oto ja. Audycja Alicji Pietruczuk.
Odbiciem podmiotu absolutnego jest ja, które się nie zdefiniowało. Ja się definiuję, ale wtedy wyobcowuję się, bo to ja się definiuję. Ja odzyskuję jedynie z podmiotem absolutnym. Kiedy jestem zmartwiony, kiedy jestem zdruzgotany, albo kiedy jestem szczęśliwy, oglądając lan, pszenicy albo koniczyny, nurzając się i pogrążając się w płaczu ze szczęścia. To jest cytat z mojej książki Judasz, który jako cytat znalazłem w grubym dziele, mogę pokazać, Krzysztofa Mecha, filozofa, który opisując stany mistyczne, sięgnął do tego opisu. A ten opis jest rzeczywiście opisem stanu autora. Pani by chciała, żebym powiedział coś o sobie. Tu znowu wchodzę w sprawy niewyjaśnialne. W rzeczywistości tej fizyczno-społeczno-dziejowo-teoretycznej, empirycznej, wśród tego chaosu świata istniejącego pojawił się człowiek nazwiskiem Pawluczuk. Właśnie mam tutaj biografię jego. Ten ktoś należy do świata przedmiotowego. Jest się elementem w strukturze społecznej. Tyle ktoś może powiedzieć o sobie. Ale kto? To się określa różnie u filozofów. Najprościej to sobość. Ja.
Dobra, dobra. Już w domu. Nigdzie nie pójdziesz.
Różnie tam u różnych ludzi się kształtuje. No u mnie pojawiało mi się w polu, na pastwisku, w tej przestrzeni i przeszkadzało mi w byciu porządnym dzieckiem, młodzieńcem. No a potem przeszedłem przez różne fazy, co było związane chyba z zaburzeniami dojrzewania. Trochę o tym wiem, bo ja skończyłem pedagogikę. No tak, to w psychologii rozwoju określa się przełomem, kiedy się pojawia najbardziej dramatyczne doświadczenie, że ja też umrę. Nieróżne rzeczy się czyni. Ja książki zacząłem pisać, żeby się ratować.
Profesor Pawluczuk to postać totalna. Żyje tym, czym się zajmuje i jego życie i poznawanie jest jednią. To jest ciągłe szukanie prawdy sobą. On, pykając fajeczkę, zastanawia się nad pytaniami, które świetnie potrafi stawiać. To jest, wynika z jakiegoś organicznego oglądu rzeczywistości, właśnie życia w niej. Jego książki są próbami odpowiedzi, takimi alternatywnymi hipotezami co do tego, jak mogą przebiegać różne ludzkie losy, alternatywami, które on sobie sam stawia osobiście. To jest coś bardzo wyjątkowego i unikalnego. Miał przeszłość dziennikarską, właściwie zaczynał jako dziennikarz. Cała historia Wierszalina to jest przygoda osobista.
Docierało do mojej świadomości w okresie dzieciństwa. Ja zresztą byłem powiązany z cerkwią w Rybołach. Matiuszka, ksiądz prawosławny, nauczył mnie czytania cyrylicy, czyli ksiąg sakralnych. No, Matiuszka zrobił ze mnie też właśnie coś. Była uroczystość metropolita, przyjechał na nabożeństwo. No i tutaj taki pacan właśnie, ja miałem chyba gdzieś 11 lat. Na środku cerkwi wychodził i czytał psalmy Dawida. No to tak zaczynały się moje funkcje społeczne. Ale w tym okresie zwolennicy proroka Ilii dokonywali takich tumultów w świątyniach. Był taki przypadek w Rybołach, co się kończyło bijatyką. Ale w międzyczasie coraz więcej było wieści o cudach w Grzybowszczyźnie. Wielu tam szło, wracało i opowiadano tam o różnych cudownościach. No to ja właśnie z tym bagażem chciałem się jakoś zdefiniować i zobaczyć. Się zaprzyjaźniłem. Może się zaprzyjaźniłem, zapisywałem to wszystko i postarałem się w oryginale odtworzyć to. Tak. Przyjacielem moim, chodzi o Edwarda Redlińskiego, byliśmy przyjaciółmi, bardzo bliskimi, no niestety nieerotycznymi. Tak, jeszcze wtedy nie było chyba to modne. Ale spędziliśmy z nim sporą część życia. To był koniec komuny. To zawsze w jego pokoju zamykaliśmy się. On włączał radio. Mogą być podsłuchy. Okazuje się, że podsłuchy były w IPN-ie, są nasze rozmowy. Opublikowałem już wtedy swoją książkę Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej, która stała się moim doktoratem. Tak, to był czas kłopotów politycznych, bo promotorem był Zygmunt Bauman, którego wygoniono z Polski. No, ja zostałem na lodzie. Przez przypadek trafiła ta książka do profesor Marii Ossowskiej. Ta profesor zrobiła wszystko, żeby książka się okazała i w ten sposób zostałem w tym okresie doktorem. Ale Redlińskiemu powiedziałem, że no tak, no już widzisz, no dużo zostało notatek, nagrań i różnych materiałów związanych z tą Grzybowszczyzną. To ja ci to wszystko dam, bo to może być literacko ciekawe. To możesz to używać i opracować i opublikować jako powieść, opowiadanie, reportaż czy coś. Edward to przejrzał i powiedział: Włodku, nie. Ja tego nie udźwignę i nie ma co tutaj. Ty wszystko to opublikuj. Tak jak leci, tak jak jest. W ten sposób powstała książka Wierszalin.
Można go określić jako człowieka bardzo ciepłego, a szczególnie wyrozumiałego dla ludzkich słabości. Sądzę, że to w jakiś sposób ujmuje innych kontaktów z profesorem. Zna granice, ma pewien ład, pewien porządek, pewne rzeczy są dopuszczalne, pewne rzeczy są niedopuszczalne, pewne rzeczy są niepoważne, pewne rzeczy nie uchodzą. Właściwie nigdy o tym nie mówiłem, ale jeżeli chodzi o interakcję międzyludzką, jakąś taką wyrozumiałość, to sądzę, że od profesora Pawluczuka można wiele, wiele się nauczyć. Na pewno jest tytanem prac, znaczy na pewno dużo czyta i na pewno dużo pisze. Także z tego względu też zasługuje na podziw. Tu można się odwołać do dorobku profesora Pawluczuka i do jego badań nad religijnością. I tutaj można wyróżnić taki wątek sobie bardziej empiryczny, związany z badaniem religijności na Podlasiu i taki wątek bardziej, można powiedzieć, metodologiczny czy filozoficzny, który jeszcze nie został przyswojony, wydaje mi się, przez polską socjologię religii czy religioznawstwo, ale także przeze mnie. Bo ja doceniam pewne myśli, które są zawarte w książkach, tekstach profesora Pawluczuka wraz z upływem lat. Powiem szczerze, pierwsze jego wykłady, na które uczęszczałem w Krakowie, wydawały mi się bardzo nudne. I zaczęło mi się na nich nawet zasnąć. Ale po upływie lat widzę, że jest tam wiele idei, które na pewno wraz ze zmianami w polskiej religijności będą coraz bardziej żywe. Znaczy profesora interesuje ciągle fenomen wiary, nie fenomen religijności kościelnej związanej z instytucją, która jest dominującą formą życia religijnego, ale wiary jako sposobu być. I te rozważania, które są takie nieoczywiste, czasami bardzo filozoficzne, w takim wymiarze abstrakcyjnym, one wydaje mi się z roku na rok będą nabywać na znaczeniu wraz z przemianami w polskiej religijności. Także profesor tutaj na pewno swoimi tekstami inspiruje, mobilizuje. On debiutował w czasach, kiedy dominował paradygmat marksistowski, a profesor zupełnie inaczej podchodził do tych zjawisk. No, twierdził, że za pomocą marksizmu nie da się wytłumaczyć pewnych zachowań religijnych. I one wtedy były przewrotne i są dzisiaj przewrotne, ale to świadczy o pewnej oryginalności, czy takiej pewnej inteligencji, błysku inteligencji profesora, że potrafi zauważyć, czym, co uważamy za oczywiste, coś nieoczywistego. To jest to jakby trzeci taki etap, czy zakres jego badań dotyczących relacji między religią a codziennością, a życiem codziennym. Że potrafi dostrzec taki pierwiastek, no nie wiem, religijny w codzienności. Też ma taki charakter, powiedzmy sobie, bardzo mistyczny i on, wydaje mi się, związany jest z tradycją prawosławną.
On nie jest oświeceniowym badaczem, chłodnym, co to szkiełko i oko silniej mówi do niego, tylko mieści się raczej w takim nurcie hermeneutycznym poszukiwania prawdy i wydaje się, że ta prawda, jakkolwiek nie oparta na statystyce, tylko raczej na analizie źródeł, interpretacji sensów i znaczeń symboli, jest dużo głębsza. Pytaj sam siebie, traktuj poszukiwanie swojej prawdy i prawdy naukowej jako jedność. Ten charakter taki otwierający, nieoceniający, kreuje też fantastycznego dydaktyka.
Jest świetnym wykładowcą dla ludzi, którzy posiadają pewne kompetencje w dziedzinie, w której on wykłada. Sposób narracji pana profesora wymaga od słuchacza pewnej wiedzy, żeby w lot chwytać tą myśl, którą on syntezuje. No ale podejrzewam, że jest to kwestia związana z tym, że on już pewne rzeczy sobie wypracował, przepracował, wyodrębnił pewne myśli, o których opowiada i odnosi wrażenie, że każdy słuchacz, który słucha jego narracji, zasadniczo wie, o czym jest mowa i wszystko się sprowadza do tego, że on prezentuje swoje stanowisko, no i ewentualnie można byłoby się z nim zgadzać lub nie. On nie wymaga uczenia się i akceptowania jego pomysłów i jego wizji i teorii, ale pewnego skończonego, systematycznego namysłu nad tym, o czym rozmawiamy. Na pewno jest wybitną osobistością, jeśli chodzi o kwestie związane z duchowością Wschodu czy pewną analizą socjologiczną społeczeństw, na przykład Ukrainy. Sporo tekstów swoich poświęcił temu problemowi. Nie jest czasem straconym żadna godzina spędzona na rozmowie z nim. No i może stanowić w tym, co pisze i co mówi, inspirację do dalszych poszukiwań. Można go rozwijać, kontynuować albo się z nim spierać. Myślę, że jako człowiek, jeśli chodzi o podejście do drugiego człowieka, młodszego, dopiero rozwijającego skrzydła, jeśli chodzi o naukę, ma rzadką zdolność nienarzucania się ze swoją osobowością. Co myślę jest niebagatelnym przymiotem jego, bo większość profesorów wymaga. Natomiast on się raduje, jeżeli student przychodzi i próbuje nawiązywać jakiś dialog, jakąś rozmowę. W tym wymiarze mistrz-uczeń to ciekawa i bardzo pomocna cecha.
O, ta półka. Tu są książki o początku świata. Problem tak zwanego wielkiego wybuchu. Coś wybuchło, z czego powstały całe wszechświaty. taki był potężny wybuch. Natomiast co było przed wybuchem? Przed wybuchem nie było nic. Czyli wybuchło wielkie nic. No właśnie, co było na początku. Wynika z tego, że wielkie nic, że nic nie było. Model świata jeszcze w przedświecie sprowadza się do zera. I tu tajemnica zera. Plus jeden dodać minus jeden równa się zero. Plus dwa dodać minus dwa równa się zero. Więc zero mieściło wszelkie potęgi, ale było tylko zerem, czyli było pustką, niczym. Nauka powoli, ale w sposób konsekwentny, krok po kroku wyjaśnia tajemnicę początku, prapoczątku, istoty i praistoty wszelkich rzeczy istniejących. Więc wszelkie rzeczy istniejące, głupio mi o tym mówić, są z widem, snem, ale do licha jest rzeczywistość, no materialna. Okazuje się, że atom jest tak skomplikowany, składa się z jądra i elektronów, potem to, że elektrony składają się z neutronów, protonów i mezonów, potem okazało się, że protony, neutrony składają się z kwarków. A potem okazało się, że kwarki nie istnieją. Ale jak się zbiegną ze sobą, kwarki są bitami informacji i tyle. Nie mają żadnej przedmiotowości. To powstaje proton, z niego potem atom, a potem z atomów skały, góry, ciała żywe i tak dalej. Otóż im więcej jest odkryć naukowych, tym mniej rozumiemy. Nie pojmujemy. Przygotowuję książkę w zasadzie już blisko zakończenia. Światopogląd a sposób bycia, taki tytuł. Cały czas o światopoglądzie, to znaczy czy umysł ludzki człowieka normalnego, czyli przeciętnego, może ogarnąć i zrozumieć. W miarę postępu nauki, wiedzy, coraz mniej może zrozumieć. Przynajmniej ja.
Gdy się spotykamy, to jest jak złapanie oddechu. Często rozmawiamy też o polityce, w szczególności w ostatnich latach o Ukrainie, bo on przecież napisał, jak ja mówię, proroczą książkę. W 2008 roku, kiedy wyszła Ukraina, polityka i mistyka, to on wypowiedział publicznie takie zdanie, że nie ma idei, która utrzyma to państwo ukraińskie w obecnych granicach. W moim kręgu, ja już teraz mówię o parlamentarzystach, nikogo to nie interesowało. I myślę, że nasi decydenci, może ktoś w jakimś instytucie tym do spraw wschodnich może ją przeczytał, ale poważnie ją na pewno nie potraktowano, bo ją przemilczano. Te jego prognozy niestety się sprawdzają i ja żałuję bardzo, że jego intelekt, jego potencjał nie był wykorzystywany i nie jest wykorzystywany w jakichś analizach przy podejmowaniu decyzji w naszej polityce wschodniej w ogóle. Natomiast w kulturze paryskiej jego tekst o Białorusi był, o granicy cywilizacyjnej. On tam pisał, że przez rynek w Białymstoku przychodzi ta granica bardzo ważna. Pytałem, skąd to wynika, więc on mi tłumaczył, że to są pewne wynikające z przynależności do prawosławnej, tej wschodniochrześcijańskiej kultury czy cywilizacji, atawizmy bardzo głębokie. I powiedział taką historię, że w Rybołach jest cerkwisko, gdzie o ludowej pamięci tam stała cerkiew i ona się zapadła pod ziemię i poranek wielkanocny, jak się pójdzie i przyłoży ucho, to będzie się słyszało dzwony. No i mówi, że jedna doktorantka jego na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak on o tym mówił, zapytała, czy pan poszedł posłuchać. Więc Włodek oczywiście powiedział, jak pani może takie pytania zadawać? To oczywiście się wie, to bez żadnych wątpliwości, to na pewno tak jest, że nawet sprawdzać to nie jest właściwe.
Kończyła się epoka metanarracji. Nie ma opowieści tej jednej, jedynej. Po co Bóg stworzył, albo jeśli nie Bóg, może być logos filozoficzny, może być prawda. Kiedy nie chce się używać pojęcia Bóg, znaczy opowieści o tym, jak wszystko powstało, z czego powstało i co jest, a z tym związane, co powinniśmy czynić. Właśnie. Dzisiaj jest piątek, a ja piję wino. Nie powinienem pić wina w piątek. Piątek tak jest dniem postnym. No ale cóż, przestałem być wyznawcą metanarracji tej opowieści wielkiej. W przypadku chrześcijaństwa, no to jest to metanarracja kościelna. O. My ogłosiliśmy koniec metanarracji, jest wolność, prawa człowieka, liberalizm, prawda prawdziwa, naukowa. W związku z tym każdy może wybierać. Bóg jest, to cytat z Baumana, Bóg stał się konstruktem prywatnym. Zgodnie z zasadą obowiązującą w życiu prywatnym każdego człowieka Zachodu, make it yourself. Zrób to sam. Dotyczy to wszystkiego. Samochodu, tak mam samochód. Tu Piotrek, wnuk, mi robi składankę tego samochodu. Zawsze coś wyrzuca, coś dokoptuje, coś lepszego. No i jeżdżę na zasadzie, zrób to sam. A meble też się podaję w paczkach, trzeba je poskładać. Z Bogiem mogą być kłopoty. Nie ma kłopotów. Tyle jest składanek. A taoizm, a hinduizm, nurty modernistyczne, feminizm, homoseksualizm, no i oczywiście najnowsze odkrycia nauki i tak dalej, dotyczące początku. Z tego wszystkiego uchwycić esencję, która zlegitymizuje sens z tego, że się narodziłem i żyję. Zrób to sam. I zmajstruj sobie swego Boga. To można odnaleźć tylko w tym ja podmiotowym, a nie w tym ja przedmiotowym, gdzie się szuka sensu wśród przedmiotów, gdzie również Boga traktuje się jako przedmiot.
Była to audycja Alicji Pietruczuk Oto ja. Jej bohaterem był profesor Włodzimierz Pawluczuk. Opowiadali także profesor Elżbieta Czekwin, poseł Eugeniusz Czekwin, wieloletni asystent profesora Pawluczuka dr Maciej Krzywosz oraz magistrant profesora Grzegorz Kasperuk.